Moi drodzy, chciałbym jeszcze teraz pokontynuować trochę ten temat, już rozpoczęty, by nawiązać jeszcze do kilku wątków biblijnych, a potem jeszcze tylko pokazać kilka jeszcze wątków dotyczących właśnie też tego wymiaru ojcostwa czy macierzyństwa w konkretnych też rzeczywistości. Myślę, że warto jeszcze chwilę posłuchać. U proroka Ozeasza znajdujemy takie piękne słowa. A przecież ja uczyłem chodzić Efraima, na swe ramiona ich brałem. Oni zaś nie rozumieli, że troszczyłem się o nich. Pociągnąłem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. Byłem dla nich jak ten, co podnosi do swego policzka niemowlę. Schyliłem się ku niemu i nakarmiłem go. Siostro, bracie, to właśnie to, o czym tak tylko jak gdyby musnąłem w czasie mszy świętej, że w Bogu Ojcu jest rys ojcowski, macierzyński. To, co nie wiem, czy akurat w związku z tym tekstem, czy nie w związku z tym tekstem, nie będziemy do tego dochodzili, narysował Rembrandt w tym przepięknym obrazie powrotu syna marnotrawnego, kiedy ojciec przytulający syna ma dwie różne dłonie, nie że prawą i lewą, ale prawą potężną, taką męską, można powiedzieć, od łopaty i lewą taką delikatną kobiecą. Bo w Bogu jest zarówno noszenie dziecka na barana, jak to mówimy po naszemu, jak i przytulenie i nakarmienie dziecka. A więc zarówno w Bogu Ojcu jest coś z Ojca, jak i z Matki. W Bogu jest pełnia miłości. W człowieku jest tylko cząstka tej pełni. Dlatego kobietom i mężczyznom i kobietom stworzył ich, aby ich wzajemna relacja ubogacająca się była też tym wymiarem też tego, co młode pokolenie bardzo potrzebuje. Miłości ojca i matki. Matki i ojca. Nie pojedynczych osób, ale obu rodziców. Nawet jeśli z jakichś karkołomnych sytuacji życiowych żyją rodzice osobno, to ważne jest, żeby dziecko miało kontakt i z jednym, i z drugim rodzicem. Jak bardzo jest to ważne, kiedy pojawia się drugi rodzic, albo kiedy dziecko widzi, że pojawia się wujek czy ciotka, jak to czasami ludzie mają w drugim związku, czy czasami ktoś się poczuł z kogoś innego, ale potem matka wyszła za innego człowieka, za mąż. I czasami nieraz się ludzie dopiero po latach dowiadują, że moim biologicznym ojcem jest ktoś inny. To chcę pokazać też przykład osoby, wówczas koło 40-letniej kobiety, która pisząc list do biologicznego ojca, o którym nie wiedziała, bo matka i babcia, które wiedziały, kto nim jest, nie powiedziały córce, kto tym ojcem jest. Powiedziałem, niezależnie od tego, czy go spotkałaś, czy nie, ale coś czujesz w sercu do tego, kto jest twoim prawdziwym tatą. Napisz do niego list. Napisała bagatela na 24 strony. Do człowieka, który nie zna. Bo tak potężne są więzy ojcowskie i matczyne. I nawet jeśli czasami niewiele przeżywamy, to tęsknota w człowieku jest tak przepotężna, tak niesamowita, że się po prostu, przepraszam za wyrażenie, w pale nie mieści. To jest to doświadczenie, jak bardzo ważne dla człowieka są więzy ojcowskie i macierzyńskie. I jedne, i drugie. Świetnie to rozumiał święty Jan Paweł II, Karol Wojtyła. Bo nauczył go tego jego cudowny tato. Kiedy Karol miał 6 lat, umarła ich mama. I tata Karola, jego dwójkę rodzeństwa, zawiózł do Kalwarii Zebrzydowskiej i powiedział: odtąd tu jest wasza matka. Ojca macie we mnie, ale matkę macie teraz tu. Bo był super mądrym chłopem i nie myślał, że matkę im zastąpi. Więc zawiózł ich do sanktuarium maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej, no bo wiadomo, Wadowice, pobliskość, więc szczególny cześć Maryi oddawali w Kalwarii Zebrzydowskiej. Nie silił się na to, żeby być i matką, i ojcem. I tak samo bezsensem jest, jak jakaś matka chce być i matką, i ojcem. Bo ojcem nigdy nie będzie. Niech się nawet nie łudzi. Najwyżej można skrzywdzić kogoś. I potem dziecko ma pianę na tego jednego rodzica, który chciał zastępować drugiego też. Bo każdy ma swoje zadanie. Tak jak każde dziecko chce być kochane za siebie, a nie za rodzeństwo. To, co czasami bywa, kiedy rodzice niechcące, na przykład przez poronienie dziecka, które się dokonało, czasami też przez nas spowodowane poronienie zwane aborcją, czyli zabicie dziecka, czasami bywa, że chcą kochać dziecko także i za te nieżyjące. I wtedy krzywdzą to żyjące dziecko. Bo ono ma być kochane za siebie, a nie za siostrę czy brata. Każdy ma być kochany za siebie. Dlatego też trzeba wtedy takie straty dzieci przepracować. Aby nie krzywdzić przez to, że ja sobie z pewnymi rzeczami nie uporałem, nie krzywdzić tych dzieci, które żyją. Bo one nie chcą być kochane za nieżyjące rodzeństwo, tylko za siebie. A to nieżyjące rodzeństwo nazwij po imieniach, i kiedy idziesz na cmentarz, to pogadaj z tym synem czy córką, który odszedł zbyt szybko do wieczności. Czy którego żeśmy wyekspodiowali do wieczności. By nie przenosić. Bo każdy chce być kochany za siebie samego. Za to, że on jest. A nie, że ma rodzeństwo, czy nie ma. I dalej idąc, moi drodzy, pozwól jeszcze na to podkreślenie też, skoro temat nie tylko mówi o ojcostwie ludzkim, ale też i o Bożym ojcostwie, to pozwól na przeczytanie jeszcze fragmentu z 22 rozdziału Księgi Rodzaju, gdzie jest mowa właśnie o Abrahamie. Wiemy, 80 ponadletni Abraham usłyszał od Boga, że wraz z swoją 80-letnią żoną Sarą, z którą pożywając nigdy nie mieli dziecka. I teraz, kiedy ta kobieta już przekwitła, kiedy mu 80 lat, Pan Bóg mówi: słuchaj, Abraham, za rok jak do ciebie przyjdę, to będziesz piastował dziecko, ty i Sara. No to se musiał pomyśleć, no ale Abraham był człowiekiem, który miał wielkie zawierzenie Bogu, więc wydawało mu się to takie trochę dziwne, ale jednak uwierzył. Natomiast wiemy z innego momentu Księgi Rodzaju, którego teraz nie będę czytał, że Sara się nabijała w namiocie. Mówi, i 80-letnia kobieta poszła. Co ci tam godają za głupoty, nie? No i Pan Bóg mówi: Saro, co ty tam gadasz? Nie, nic nie gadam. Jak to nic nie gadałaś? Nie wierzyłaś w to. No i rzeczywiście za rok się poczuł Izaak. No i się urodził. No i po latach, kiedy już synek urosnął, chwała rodziców, to Pan Bóg mówi: a teraz Abraham, weźmiesz tego syna pod pacha, na górę Moria, tam go zaciupiesz i złożysz mi w ofierze całopalny. No i Abraham, wierny Panu Bogu, wziął tego syna za rękę, wziął drwa pod pacha, ogień syn niósł na pewno w jakimś kaganku albo w jakimś tam naczyńku coś rozpalonego, może nafta, może coś, nie wiemy, coś tam, ale nieśli drwa i ogień. No i scena rozmowy ojca z synem. Izaak odezwał się do swego ojca Abrahama: ojcze mój, a gdy ten rzekł: oto jestem, mój synu, zapytał: oto ogień i drwa, a gdzie jest jagnię na całopalenie? Abraham odpowiedział: Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, synu mój. I szli obydwaj dalej. I wiemy, że dalej, kiedy już się ojciec zamaknął, Bóg powiedział: nie zostaw, tam leży baranek, baranka złóż w ofierze. Dlaczego ten fragment? Bo on pokazuje jeden bardzo ważny element. Ojcowie Kościoła pierwszych wieków chrześcijaństwa mówili, że to była zapowiedź bóstwa i człowieczeństwa Chrystusa. Izaak był zapowiedzią bóstwa i osoby Jezusa Chrystusa. Bóstwa, które nie mogło umrzeć na krzyżu. Dlatego Izaak nie został zabity. Baranek był zapowiedzią człowieczeństwa Chrystusa, które umarło na drzewie krzyża. I teraz niesamowicie ważne. Bóg nie zażądał od Abrahama śmierci syna, ale tylko gotowości na to, żeby Abraham był gotów Bogu tego syna oddać. Sam Bóg Ojciec, miłosierny Ojciec, tak bardzo ciebie i mnie ukochał, że za nasze grzechy ofiarował swojego syna. na drzewie krzyża. Oto niesamowita miłość Ojca Niebieskiego. Niesamowita miłość Syna Bożego, którzy wiedzą, że nie można sobie tak robić zła bez żadnych konsekwencji, ofiarował siebie jako przebłaganie. Bo tak wielka jest miłość Boga. Nie żąda nigdy od nas tyle, ile On sam nam dał. I dlatego jest tak cudownym, świetlanym przykładem miłości, ofiarnej miłości Ojca. Fragment, który omawiałem w czasie mszy świętej, już go nie będę omawiał, tych pięciu elementów Boga Ojca w relacji do marnotrawnego Syna. Ale chciałbym jeszcze do tamtej perykopy nawiązując pokazać, że na miłosierdzie i miłość Boga trzeba się otworzyć. Ojciec mówi do tego drugiego Syna: przecież wszystko moje do Ciebie należy. Chłopie, o co Ci chodzi? O co Ty się wściekasz? Przyzwyczaił się do miłości Ojca. Należała mu się. Więc nie skorzystał cały czas. Ale u tego świniaka się ciepło, że ten drugi dostał świniaka, kiedy przez może 10-20 lat nie korzystał z miłości Ojca. To, że on dostał utuczone ciele, przepraszam, nie świniaka, bo Żydzi nie jedli świniaków, utuczone ciele, więc no młodego woła, no więc na pewno se dobrze pojedli. No, a ten mówi, a ja nie dostał woła, no, tak jakby głodował całe życie u ojca, przecież na pewno dziennie jedli mięso, więc o czym gotka? No ale, że ten dostał w całości, nie, i że przyjęcie na jego cześć. Na pewno były przyjęcia w domu ojca i ten syn starszy też się mógł bawić. No ale, że to nie było na jego cześć. Ta zazdrość. I to jest to doświadczenie przyjmowania Bożego miłosierdzia. Możemy być w tej roli tego starszego syna, bo jesteśmy często u Pana Boga. I trzeba, byśmy nie byli zazdrośni o powrót marnotrawnych synów do Boga. Bo taka jest miłość ojca. Kocha wszystkich i nikogo nie przestaje kochać. I to jest niezmiernie ważne. I teraz pozwólcie, siostry, bracia, na trzy takie wątki o ojcostwie, już takie psychologiczne bardziej. Mianowicie, pierwszy to taki, zaczerpnięte są właściwie z książki kardynała Józefa Paula Cordesa, Zagubione ojcostwo, który też cytuje wielokrotnie tam w tej książce amerykańskiego psychologa Ericksona, który mówi, że nie ma instynktu ojcowskiego. Czyli, że ojcostwo rodzi się społecznie, z wzorców. Tak jak macierzyństwo, jak gdyby jest w kobiecie, zapisane jakoś jej, nie wiem, w genach, czy w czymś to tam nazwiemy. I choć mamy mówią, wiekrząc co, to nie jest tak, że my to mamy taką łatwą robotę, a te ojcowie to mają taką trudną. Bo jak ja mam trójka dzieci, to każde potrzebowało innej miłości. Tak, zgadza się. Każde trzeba było kochać inaczej, oczywiście. I to jest ten, można powiedzieć, też fenomen, geniusz kobiety, która w tym swoim instynkcie przeżywania macierzyństwa potrafi, jeśli tego nie spaskudzi albo krewni jej nie spaskudzili jej historii życia na tyle, to potrafi jak gdyby rozpoznać to macierzyństwo, nim się cieszyć i nim służyć swoim dzieciom. Na ogół też tak, jak te dzieci potrzebują. Ojcostwo nie mamy we krwi, my faceci. Ojcostwo rodzi się społecznie. I wspomniany Jan Paweł II dlatego był takim wspaniałym ojcem dla wielu ludzi, bo miał cudownego tatę. I wiedział, co to znaczy tato. Dlatego też jego pontyfikat był taki ojcowski wobec ludzi. Myślę, że podobnie może powiedzieć o swoim ojcu kardynał Józef Bergoglio, który Jorge Bergoglio, który rzeczywiście też pokazuje tak niesamowicie czułą ojcowską relację wobec wielu ludzi, których spotyka. Czyli choćby ostatnio w Meksyku ta czułość okazana niepełnosprawnym, tych, których upośledzonych mu przeprowadzono, czy z zespołem Downa, czy na wózkach inwalidzkich, jaką czułością ich całował, tulił do siebie. Ojcostwo, które rodzi się z wzorców. Czym mamy lepszego Ojca, tym łatwiej nam to ojcostwo realizować. Czym tej relacji z Ojcem jest trochę ciężej, tym jak gdyby trzeba dopiero wypracować to ojcostwo. Dlatego mówię też, że budowanie ojcostwa przez to jest jak gdyby domeną obu płci. Chłopów, którzy mają budować to ojcostwo, ale i kobiet, by w tym budowaniu ojcostwa swoich mężczyzn wspierały. Czyli to, co już powiedziałem, nie chcę powtarzać, na mszy świętej z tym spacerem, żeby nie zaskarbić, że tylko ja dzieci, a ty się nie wtrącaj. Bo dziecko potrzebuje jednej i drugiej miłości. I to jest jak gdyby drugi bardzo ważny wątek, że miłość ojca i matki jest różna od siebie. Nie tylko w tym wymiarze noszenia na barana przez ojca, czy uczenia chodzić i tym przytulaniu czy karmieniu matki, bo tą drugą formułę też czasami przeciwni rodzice mogą zrobić. Bo wiesz, matka też może czasami małe dziecko wziąć na barana. Nie umiera się od tego. Ale to ona ma zbudowaną fez miednicę, żeby się fajnie rodziło dzieci, a chop mu ramiona, żeby mu się dobrze pracowało i żeby właśnie mógł te dzieci na tych ramionach nosić. Nawet fizyczna budowa, jak gdyby, suponuje nas do pewnych konkretnych funkcji. I ojciec też zamrożone mleko, ciągnięte z piersi matki, może podać dziecku, jak matka jest w robocie. Ale to nie to samo. Mleko z piersi matki podane z butelki, a z piersi matczynej, do której dziecko może się przytulić. To pewne wątki, które są jednak różne. I dlatego miłość matki i ojca też jest różna. Bardziej czuła, delikatna miłość matki i ojciec, który ma dać dziecku afirmację. Czyli to, żeby dziecko przez ojca czuło się przyjęte. Brak tego przyjęcia powoduje, że wielu młodych ludzi i starszych po latach przeżywają to, o czym będę jutro mówił. Zaniżone poczucie własnej wartości. Czują się często ludźmi drugiej kategorii. Kiedy ich pytam czasami, ile dostałeś aprobaty ze strony taty, często słyszę: nic.